Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołtakowski.
Wierność Ewangelii wyraża się również w ekologii, mówił papież na audiencji dla delegacji prawosławnego patriarchatu Konstantynopola. Przybyli oni do Rzymu na jutrzejszą uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
Serce misji Kościoła jest modlitwa, powiedział papież podczas audiencji dla Światowej Sieci Apostolstwa Modlitwy.
Stolica Apostolska wydała wytyczne dla duchownych w Chinach. Komunistyczne władze domagają się od nich podpisania deklaracji uznającej niezależność tamtejszego kościoła.
Witamy Państwa 28 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął delegację prawosławnego patriarchatu Konstantynopola, która jak co roku przybyła do Watykanu na jutrzejszą uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Trwająca już od kilkudziesięciu lat wzajemna wymiana delegacji na patronalne uroczystości Rzymu i Konstantynopola jest, jak zauważył papież, świadectwem silnych więzi łączących oba kościoły. Wyraża się w niej również wola, aby dalej dążyć do pełnej jedności w posłuszeństwie woli Jezusa.
Franciszek zauważył, że jutrzejsze święto skłania nas do apostolskiej odwagi, a zarazem do odpowiadania na nowe wyzwania naszych czasów, choćby takie jak ekologia. Również w tym wyraża się nasza wierność Ewangelii, powiedział papież.
Mi piace ricordare a proposito dell'attenzione al contesto odierno.
Pragnę w tym kontekście przypomnieć zaangażowanie ekumenicznego patriarchy na rzecz ochrony stworzenia, które dla mnie stało się źródłem inspiracji. W obliczu niepokojącego kryzysu ekologicznego, przez który przechodzimy, promowanie opieki nad wspólnym domem dla wierzących jest nie tylko, jak dla wszystkich innych ludzi, pilną potrzebą, której nie można dłużej odkładać, ale także konkretnym sposobem służenia bliźniemu w duchu Ewangelii. Uważam też, że pięknym znakiem jest współpraca między Kościołem katolickim i Patriarchatem Ekumenicznym w innych aktualnych sprawach, takich jak walka z nowoczesnymi formami niewolnictwa, przyjmowanie i integracja migrantów, uchodźców i wysiedleńców oraz promowanie pokoju na różnych szczeblach.
Franciszek przypomniał też swą niedawną podróż do krajów o większości prawosławnej, Bułgarii i Rumunii. Była to dla mnie okazja do docenienia bogactwa prawosławnej duchowości, dodał papież.
Pragnę się wam zwierzyć, że wyjeżdżałem z tych krajów z jeszcze większym pragnieniem jedności. Jestem coraz bardziej przekonany, że przywrócenie pełnej jedności między katolikami i prawosławnymi odbywa się poprzez poszanowanie różnych tożsamości i harmonijne współistnienie w uprawnionej różnorodności. Duch Święty skądinąd jest tym, który twórczo wzbudza wielość darów i który harmonizuje, prowadzi z powrotem do jedności, autentycznej jedności, ponieważ nie jest to jednolitość, ale symfonia wielu głosów w miłości. Jako biskup Rzymu pragnę powtórzyć, że dla nas, katolików, celem dialogu jest pełna jedność w uprawnionej różnorodności, a nie powierzchowne dostosowanie się, ani tym bardziej wchłonięcie. Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy Papieża. Zgromadzili się oni w Rzymie z okazji 175-lecia swego istnienia. Ojciec Święty przypomniał, że cały Kościół, pasterze, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy są wezwani do wejścia w konkretną historię ludzi, którzy żyją wokoło, aby przede wszystkim modlić się za nich, ogarniając sercem ich radości oraz cierpienia. Kościół poprzez swoją sieć modlitwy i intencje, które powierza każdego miesiąca, mówi do serc kobiet i mężczyzn swoich czasów.
Papież zwrócił uwagę, że modlitwa jest wejściem swojego serca w serce Jezusa, jest tworzeniem drogi w sercu Jezusa, w tym wszystkim, co On czuje, przyswajając Jego współczucie. Jest ona także podróżą do własnego serca, aby je przemieniać w relacji z sercem Jezusa.
Ponawiam moje szczere podziękowanie każdemu z was za wasze cenne zaangażowanie, które wypływa z serca prawdziwie wrażliwego na innych. Apostolstwo modlitwy ze swoją światową siecią modlitwy za papieża i w jedności z nim przypomina, że sercem misji Kościoła jest modlitwa. Bądźcie uważni, Sercem misji Kościoła jest modlitwa. Możemy robić wiele rzeczy, ale bez modlitwy nic nie wyjdzie. Sercem jest modlitwa. Zachęcam Was do kontynuowania z radością i w przekonaniu o ważności i potrzebie Waszego zaangażowania. Pomagacie innym, aby mieli duchowe spojrzenie, spojrzenie wiary na otaczającą rzeczywistość, aby rozpoznać to, co sam Bóg działa w nich. To jest wielkie spojrzenie nadziei.
Stolica Apostolska wydała wytyczne dla biskupów i kapłanów w Chinach, którzy zgodnie z nowymi przepisami komunistycznego reżimu, aby móc nadal pełnić posługę duszpasterską, muszą wystąpić do władz o formalną rejestrację. Niemal zawsze muszą też przy tej okazji podpisać różnej treści zobowiązania, w tym uznanie niezależności, autonomii i samorządności Kościoła w Chinach.
Na samym wstępie Stolica Apostolska deklaruje, że nie zamierza naruszać niczyjego sumienia. Przypomina zarazem, że tajność nie jest normalnym stanem życia Kościoła. Duszpasterze i wierni decydują się na nią jedynie wtedy, gdy wymaga tego zachowanie nienaruszonej wiary. Dlatego też Stolica Apostolska nadal prosi, aby cywilna rejestracja duchownych odbywała się z poszanowaniem dla sumienia i głębokich katolickich przekonań tych osób.
Watykan przypomina w tym kontekście, że Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej chroni wolność religijną, a ubiegłoroczne chińsko-watykańskie porozumienie tymczasowe uznaje szczególną rolę następcy Piotra. Pozwala to interpretować niezależność Kościoła w Chinach nie w znaczeniu absolutnym, jako separacji od papieża i Kościoła powszechnego, lecz w odniesieniu do sfery politycznej.
Watykan zapewnia, że nadal będzie prowadził dialog z chińskimi władzami, aby rejestracja duchownych odbywała się nie tylko zgodnie z tamtejszym prawem, ale również z doktryną katolicką. Zarazem jednak podaje, co mają robić duchowni, którzy postanowią się zarejestrować w sytuacji, gdy tekst deklaracji nie szanuje wiary katolickiej. W takim przypadku mają dopisać do deklaracji, a jeśli będzie to niemożliwe, zadeklarować ustnie, najlepiej w obecności świadków, że podpisując dokument nie zamierzają naruszyć wierności zasadom doktryny katolickiej. O intencji, z jaką podpisali ten dokument, mają też poinformować swego ordynariusza.
Stolica Apostolska deklaruje zarazem, że rozumie i szanuje wybór tych, którzy uznali w swym sumieniu, że nie mogą wystąpić o rejestrację na aktualnych warunkach. Zapewnia ich o swej bliskości i prosi Boga, by ich wspomagał i zachował w jedności z braćmi w wierze, również w obliczu prób, którym będą musieli stawić czoła. Watykan apeluje ponadto, by nie wywierano upokarzających presji na nieoficjalne, czyli katakumbowe wspólnoty katolickie, co niestety miało już miejsce.
Ogłoszono program papieskiej podróży do Mozambiku, na Madagaskar i Mauritius. Odbędzie się ona od 4 do 10 września.
Do Mozambiku papież dotrze po całodziennym locie. Dlatego też pierwszego dnia podróży przewidziano jedynie uroczystość powitania na lotnisku w Maputo. Następnego dnia Franciszek spotka się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa, młodzieżą i duchowieństwem. 6 września przed odlotem złoży wizytę w szpitalu i odprawi Eucharystię.
Tego samego dnia Franciszek przybędzie na Madagaskar, jednakże główne wydarzenia papieskiej wizyty w tym kraju przewidziane są na dzień następny. Franciszek spotka się z władzami, społeczeństwem i będzie się modlił u karmelitanek. Po południu skieruje przemówienie do biskupów i młodzieży. 8 września w niedzielę Ojciec Święty odprawi Eucharystię i złoży wizytę w ośrodku charytatywnym. Na zakończenie spotka się z duchowieństwem.
W przedostatnim dniu podróży Franciszek uda się na kilka godzin na sąsiedni Mauritius. Odprawi tam mszę, odwiedzi sanktuarium błogosławionego Piotra Lavala i spotka się z władzami, po czym ponownie powróci na nocleg na Madagaskar. We wtorek 10 września rano papież odleci do Rzymu.
W Rzymie trwają Międzynarodowe Dni Wydawców Katolickich. Wydarzenie zgromadziło 60 przedstawicieli sektora publikującego książki oraz czasopisma inspirowane Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Zastanawiają się oni nad wyzwaniami, jakie niesie dla ich działalności epoka cyfrowa. Otwierając spotkanie, prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zauważył, że dziś jak nigdy czujemy wielką potrzebę przywracania jedności w różnorodności środków komunikacji.
Z kolei Jean-Marie Montel, przewodniczący Federacji Mediów Katolickich we Francji, stwierdził, że wydawcy są wezwani do bycia pomostem między Kościołem i światem. Bardzo istotne jest, aby ukazywać przekonania i wartości płynące z Ewangelii przy jednoczesnym uważnym słuchaniu odbiorców. Przekaz cyfrowy nie stoi w opozycji do tradycyjnego przekazu drukowanego, ale stwarza możliwość dotarcia do większej liczby osób w krótkim czasie. Mówi ksiądz Marco Rupnik, jezuita, teolog i artysta.
Wydawca katolicki powinien zwracać większą uwagę na karmienie wiary, tej wiary, którą chrześcijanie otrzymali na chrzcie świętym. Natomiast nieochrzczonym trzeba ukazywać konkretne piękno życia, ponieważ piękno nie jest jakimś formalizmem. Ono jest zrealizowaną miłością. Jeśli jako chrześcijanie żyjemy w ten sposób, to świat zadziwia się tym stylem bycia. Nie da się zanegować, że Kościół we Francji przeżywa kryzys, ale zarazem jest to Kościół, w którym są młodzi, jest dynamizm i wiele ciekawych inicjatyw. Rozstrzygająca jest więź z Bogiem i na jej pielęgnowaniu Kościół powinien się skupić o wiele bardziej niż na swojej instytucji, uważa arcybiskup Éric de Moulin-Beaufort. W poniedziałek przejmie on obowiązki przewodniczącego Episkopatu Francji.
Zapowiada, że Kościół w tym kraju czekają poważne zmiany. Wynikają one z małej liczby kapłanów. Zmniejszy się liczba miejsc, w których będzie sprawowana Eucharystia. Trzeba zarazem zadbać, aby kapłan był blisko wiernych oraz ludzie mieli dostęp do duszpasterza. Będą to trudne chwile, ale one zmuszą nas do zmian, mówi metropolita Reims. Podkreśla, że tu nie może chodzić jedynie o to, by jakoś uzupełnić braki poprzez kolejne reorganizacje, lecz aby lepiej wykorzystać tych, których Bóg nam daje.
Sommes tous appelés aujourd'hui à revoir un peu le ministère sacerdotal.
Wszyscy musimy się dziś na nowo zastanowić nad posługą kapłanów, by ponownie położyć nacisk na to, co jest najważniejsze, czyli głoszenie Ewangelii. Tradycyjnie mówi się o trzech funkcjach kapłańskich: nauczanie, uświęcanie, rządzenie. Jednakże zbyt często to właśnie sprawy związane z zarządzaniem wspólnotą zabierają księżom najwięcej czasu. Dopiero w dalszej kolejności jest uświęcanie, a głoszenie dobrej nowiny, ewangelizacja, nauczanie i kaznodziejstwo znajduje się na ostatnim miejscu w życiu kapłana. Myślę, że trzeba odwrócić ten porządek, aby uszanować to, co ustanowił Chrystus i czego naucza Sobór Watykański II.
Nowy przewodniczący Episkopatu Francji uważa, że rozważanie możliwości wyświęcania żonatych mężczyzn nie może być postrzegane jako sposób na brak powołań. Wprowadzenie celibatu było wyborem o charakterze duchowym, którego dokonano w pewnym momencie naszej historii i teraz można to ponownie rozeznać.
Kwestią, nad którą warto się zastanowić, jest sama umiejętność przeżywania celibatu. Wynika to z przemian, które dokonały się w podejściu do ludzkiego ciała. Dziś służy ono ludziom przede wszystkim do rozrywki, sportu i erotyzmu. Jednym z bogactw katolicyzmu jest natomiast jasna idea ciała. Tym się wyróżniamy, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.